Radio Capital.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta, godzina szumu. Tym razem, w zeszłym tygodniu mieliśmy, czyli nie w zeszłym tygodniu, tylko dwa tygodnie temu, poprzedniej audycji, ona była poświęcona podsumowaniu 2020 roku w sztuce. Mieliśmy też na naszej stronie magazynu Szum takie podsumowanie miast, no ale stwierdziłam, że nie było zbyt wiele u nas na temat sztuk performatywnych, teatru, tańca, w zasadzie to nie było takiej żadnej wypowiedzi, więc warto to nadrobić. Bohaterami tego odcinka Godziny Szumu są więc Tomasz Plata, kurator, teatrolog, dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze, który wiedzę o Akademii Teatralnej.
Prorektor Akademii Teatralnej.
A, prorektor, przepraszam Cię Tomek, nie nadążam za Twoją karierą.
Zastępca dyrektora Teatru Studio, może to powiedzmy, bo to jest może jakoś istotne w tym kontekście.
No właśnie. Zastępca dyrektora Teatru Studio. Drugą uczestniczką naszej rozmowy jest Julia Choczek, teatrolożka, krytyczka i teoretyczka tańca, redaktorka strony Taniec Polska, współredaktorka. Tak to się wydarzyło, że nie mogę się połączyć równocześnie z moimi rozmówcami, więc pierwsza część będzie poświęcona rozmowie z Tomaszem, a z Julią Choczek się połączymy za pół godziny. No jak już wspomniałam, ta rozmowa ma być poświęcona scenie performatywnej i temu, co się wydarzyło na niej w 2020 roku, ale także trochę też, co się wydarzy w nowym, miejmy nadzieję, trochę lepszym roku. No Tomek, jak byś to powiedział, czy jakby zapewne obserwowałeś uważniej scenę performatywną niż ja i jaki to był ten 2002 rok, rok ZOZO dla polskiego teatru?
No właściwie taki, to jakby banałem można odpowiedzieć, prawda, że niezwykle trudny, no jakoś przejściowy, taki sprawdzający wszystkich w nowych zadaniach, czy właściwie nieustannie stawiający te nowe zadania. Dla niektórych to jest rok, który właściwie się też nie odbył, tak, bo wielu zaplanowanych rzeczy nie udało się w polskich teatrach w tym czasie zrobić, nie odbyło się przynajmniej kilka ważnych, dużych, zaplanowanych premier. Niektóre premiery odbywały się bez widowni na przykład, prawda, z dużych rzeczy, ale odbywały się tylko w tak zwanym online, które w ogóle to pojęcie pojawiło się jako nowy element naszego słownika. Nie wiadomo też, kiedy te duże planowane premiery mogą się odbyć. Był to trudny rok dla całego środowiska. No część artystów, przede wszystkim tych, którzy funkcjonują jako freelancerzy w tym środowisku, no oni zderzyli się z bardzo trudnym wyzwaniem, jakby utrzymania się na powierzchni. Długimi miesiącami nie mogli pracować. Właściwie mogliśmy pracować w miarę normalnie przez 4-4,5 miesiąca w tym roku, prawda? W takim krótkim oknie letnim pomiędzy dwoma lockdownami, a między dwiema falami pandemii. Niektórym tam się udało zrobić, szczęśliwie instytucjom, z którymi ja jestem związany, udało się zrobić dość sporo, więc ja osobiście na ten rok jakoś muszę powiedzieć, zupełnie nie mogę narzekać, bo mam poczucie, że udało się zrobić sporo i to rzeczy wartościowych. Natomiast wiem też z rozmów z kolegami, z koleżankami, że to dla wielu to było wyzwanie, na przykład nie wiem, dla reżyserów, którzy mieli w planach zrobienie trzech spektakli w roku, nagle okazywało się, że zostaje mi jeden, ale do zrobienia w online na przykład i do tego jeszcze jakieś, nie wiem, później czytania performatywne, jakieś próby robienia jakichś małych projektów internetowych, no to po części po to, żeby żeby utrzymać się na powierzchni w takim wymiarze czysto ekonomicznym, prawda? Zresztą to, myślę, że takie dramaty to jeszcze przed nami tak naprawdę w takim realnym wymiarze, bo to w tej chwili widać choćby na naszych wallach facebookowych zaczynają się pojawiać te takie dość dramatyczne apele osób, które z obiegu performatywnego, które po prostu szukają pracy. Którzy szukają pracy jakiejkolwiek, już nie tylko w swoim zawodzie, ale szukają także pracy po prostu takiej, która dałaby im możliwość ekonomicznego utrzymania się na powierzchni.
No właśnie, zastanawiam się, czy to jakby ten, powiedzmy, rok pandemiczny sprawił, że jakby polski teatr doświadczył jakiegoś takiego radykalnego krachu, że możemy powiedzieć, że, no nie wiem, ten kryzys już się odbył, czy raczej będzie gorzej jeszcze?
Nie wiem, czy można mówić o krachu. System się nie załamał, system się nawet nie przeobraził, prawda? Znaczy nie została dokonana jakaś wyraźna przesunięcie kursu, prawda? Nasze wszystkie instytucje generalnie zachowały swoją strukturę, są finansowane. Ci, którzy mają etaty w instytucjach, jakoś są w stanie w miarę normalnie funkcjonować. Aktorzy trochę gorzej, no bo w przypadku aktorów, nawet jeżeli mają etaty aktorskie w instytucjach, w dużych teatrach, no to ich dochody zależą także od tego, ile razy w miesiącu wychodzą na scenę. Teraz nie wychodzą, więc te dochody są znacząco zubożone. Więc krachem bym tego nie nazwał, tak? Znaczy nie było instytucji, która upadła, która nie otrzymała finansowania. Wszystkie samorządy, które w dominującej części utrzymują polskie teatry, utrzymały to zazwyczaj finansowanie. W niektórych miastach to finansowanie w 2021 zostało jakoś tam obniżone, ale jednak też bez jakiejś wielkiej tragedii. Nie słyszymy o tragediach instytucjonalnych, prawda? O planach, żeby, nie wiem, jakiś samorząd chciał zamknąć swój teatr. W Warszawie wszystkie teatry są finansowane na poziomie dotychczasowym, czyli miasto utrzymuje teatry zgodnie z tak zwanymi kontraktowymi zobowiązaniami dyrektorskimi. Więc tutaj jakby systemowa tragedia się nie odbywa. To, co jest poważnym zagrożeniem, to jest zubożenie przestrzeni, pola sztuk performatywnych, bym powiedział, takie rejony, które skądinąd dla mnie zawsze były najciekawsze i z którymi czułem się emocjonalnie i jakby estetycznie najbardziej związany, czyli szeroko rozumiany fringe tego środowiska, czyli rozmaite jakby obrzeża, marginesy, rzeczy eksperymentalne, te, które zazwyczaj nie mieszczą się w repertuarach teatrów instytucjonalnych. Bo się też nie mogą tam zmieścić, bo one jakby po prostu są trochę z innego porządku. Przy tego typu projektach zazwyczaj pracowali ludzie na zasadach zupełnie freelancerskich. No i teraz jakby te projekty, ponieważ one właściwie w pierwszej kolejności odpadały, czy nie były realizowane, tak? Więc one jakby ludzie związani z tymi projektami jakby w pierwszej kolejności odczuwali i będą pewnie odczuwać kłopoty związane z pandemią. Znaczy, nie wiem, jeżeli mamy środowisko taneczne, które jakoś w ostatnich latach zaczęło coraz intensywniej i ciekawiej w Polsce funkcjonować, no to trzeba powiedzieć, że właściwie nie mamy z tego eksperymentalnego, ciekawego czy eksperymentującego środowiska tanecznego w Polsce. Właściwie nikt nie trafił na etat w teatrze poza Robem Wasiewiczem, prawda? Ale Robert jakby przeobraził się w gruncie rzeczy w tej chwili w aktora dramatycznego, więc jeżeli nie można grać na scenie, no to nie można być choreografem czy spektaklu, nie można zrealizować swojego własnego projektu, nie można go rozliczyć, no to właściwie możliwości zarobku są znacząco ograniczone. Jeżeli tak, to są ludzie, którzy byli w ostatnich latach, oni zarabiali nierzadko w miarę przyzwoicie, ale jakby skacząc od projektu do projektu. Teraz te projekty po prostu się nie odbywają. No. Jeżeli jakaś tragedia może się wydarzyć, to taka, że po pandemii po prostu zostaniemy z głównym nurtem, prawda? Znaczy jakby główny nurt jakby zachowa swój status. On dość szybko się zregeneruje, powróci do swoich formuł działania, natomiast myślę, że znacząco gorzej może być w OFIE, ponieważ podejrzewam, że ci ludzie, którzy w tej chwili wypadną z zawodu, no będzie im tym bardziej trudno w pewnym momencie do tego zawodu powrócić.
No to jest ciekawe, wiesz, na przykład w sztukach wizualnych jest taka zasada, jakby nie wiem, czy ona jest prawdziwa, jest taka opinia, że im mniej pieniędzy, tym zwiększa się kreatywność.
Aha.
Bardzo dużo młodych artystów, którzy nie wiadomo z czego się utrzymują, ale są bardzo produktywni. No i zasada...
Sztuki performatywne tym różnią się od wizualnych, że jednak wymagają infrastruktury, prawda? Znaczy nie ma, nie wystarczy ci pracownia, płótno. Czasem bez pracowni możesz, wiesz, być ciekawym artystą wizualnym, bez żadnego zaplecza instytucjonalnego, prawda? Bardzo trudno być aktywnym, twórczym artystą sztuk performatywnych, pozbawionym jakiegokolwiek zaplecza instytucjonalnego, bez sceny, bez świateł, bez miejsca na próby, bez możliwości zgromadzenia iluś osób w jednym miejscu w danym czasie. No jeżeli te projekty się nie odbywają, no to jakby bardzo trudno sobie wyobrazić, że artysta performatywny co ma w domu zatańczyć, tak?
No to się właśnie działo. I to jest moje
pytanie. Tak,
czy
to się działo.
Może internet. Dobrze, czy internet i jednak to przeniesienie nie sprawiło, że nie wiem, środowisko performatywne bardziej się oswoi z tym medium i że może jednak coś ciekawego z tego wyniknie?
Środowisko to może się oswoi nawet. Pytanie, czy widz się oswoi, prawda? To jest. W ogóle to doświadczenie internetowe jest bardzo ciekawe i to być może jest taka największa nauka płynąca z tego roku. Bo dla mnie taka naprawdę podstawową nauką z tego roku jest taka lekcja, która podpowiada, że teatr polski jest jednak takim bardzo dużym okrętem, bardzo pięknym i zacnym i efektownym często i budzącym podziw. Natomiast dość trudno się nim steruje, prawda? Znaczy jak on płynie w jakimś kierunku, nawet jak widzisz górę lodową przed sobą, to już bardzo trudno zmienić kurs. Ta masa tego okrętu jest jednak już tak duża, że on niechętnie reaguje na jakiekolwiek sugestie, że mógłby innym kursem popłynąć, nawet jeżeli właśnie na horyzoncie pojawia się jakiś sygnał katastroficzny. I tutaj też trochę byliśmy tego świadkiem, zresztą w gruncie rzeczy w gronie takim przyjacielskim, czyli pomiędzy Komuną Warszawa i Instytutem Sztuk Performatywnych napisaliśmy taki tekst opublikowany w pewnym momencie w dwutygodniku, taki rodzaj takiej prośby czy manifestu, sugerujący, że jakby naszą największym przestrachem czy największą troską w tej pandemicznej sytuacji jest to, że boimy się o to, co jest nasze w polskim teatrze właściwie takie, wydawałoby się, poboczne, off-powe, bo to z polskiego teatru może w takiej kryzysowej sytuacji bardzo łatwo zniknąć, a raczej nie mieliśmy wielkiej nadziei, a to apelowaliśmy, żeby być może ta sytuacja kryzysowa wpłynęła na polski teatr w taki sposób, żeby on zaczął testować trochę inne scenariusze własnego działania. No więc wydawało nam się, że jakby jeżeli stykamy się z taką kryzysową sytuacją, no to właściwie jest taki moment, żeby przetestować sobie rozmaite inne modele funkcjonowania i ten internet tak już trochę przysłowiowy, prawda, w tej sytuacji stawał się jedną z takich przestrzeni, wszyscy sobie wyobrażali, że w tym internecie może się wydarzyć coś ciekawego w wymiarze i artystycznym, i instytucjonalnym, no, że nagle się zacznie robić trochę inne formy, które będą dostosowane do innego medium, więc trzeba będzie się trochę pogimnastykować, trzeba będzie trochę zmienić kurs, prawda? Trzeba będzie trochę pomyśleć inaczej, odwołać się trochę do innych tradycji sztuk performatywnych, nie myśleć wyłącznie kategoriami dużego spektaklu na dużej scenie z aktorami, z dużą widownią. Trzeba będzie pomyśleć raczej kategoriami, no właśnie widza internetowego, ale znów trzeba będzie wziąć pod uwagę całe otoczenie audiowizualne, które nam współcześnie towarzyszy, już nie będzie można się, trzeba będzie jakoś uwzględnić choćby takie realia, w największym skrócie mówiąc, nie wiem, Netflixowo, prawda? Znaczy, że trzeba będzie też jakby szerzej rozpoznać własną sytuację w obiegu współczesnej kultury. Muszę powiedzieć, że pierwsza fala pandemii przyniosła kilka takich projektów. Ja nie powiem, że one były jakieś super przełomowe, udane czy artystycznie spełnione, ale przyniosła parę takich projektów, które próbowały w tę stronę, w tym kierunku coś, coś robi, czyli próbował jakby zapytać, czy na szybko zareagować, czy też zmapować sytuację emocjonalną, w jakiej się wtedy znaleźliśmy, ale próbował jakby w trochę inny, przenieść doświadczenie sztuk performatywnych w trochę inne medium. Sam byłem jakoś współodpowiedzialny za projekt Kwarantanna, który został zrealizowany wspólnymi siłami Teatru Studio i Komuny Warszawa. Projekt, wydaje mi się, został jakoś super dostrzeżony i bardzo szeroko komentowany. Ja nie będę tutaj w jakimś takim, nie chcę przeobrażać tej wypowiedzi w jakby zachwalanie własnych projektów, bo też chyba niejakość artystyczna tego projektu była czymś, co decydowało o jego widoczności. Ale pewnie była to jednak jakaś propozycja jakby przesunięcia trochę struktury działania i jakby praktyk, tak? Znaczy jakby pokazania, że można troszeczkę inaczej myśleć. Myślę skądinąd, że parę prac z tego projektu powstało 12 krótkich prac wideo, prawda? Jakby w ramach Kwarantanna przynajmniej kilka, one pokazywały jakby potencje tego typu formatu. Pojawiło się też parę innych podobnych prac, no ściśle jakby realizowanych z myślą o przestrzeni internetowej. Zaskakujące, jakoś dziwne jest to, że już przy tej drugiej fali pandemii teatry są niezwykle aktywne w internecie, natomiast już postawiły na coś zupełnie innego, czyli na dużo bardziej profesjonalną, wydawałoby się, i taką jakby atrakcyjną dla widza, formułę transmisji własnych spektakli w całości. Prawda? Że to, co w tej chwili przede wszystkim od teatrów dostajemy, to dostajemy tak zwane teatry VOD. Prawda? Że jakby teatry zaczęły transmitować swoje spektakle w całości, albo retransmitować swoje spektakle w całości w formie czegoś takiego w kształcie teatru telewizji. Tego jest bardzo dużo. I to ma swoją taką szlachetną, oczywiście, szlachetny wymiar. To daje takie poczucie jakby bliskości. To absolutnie łatwo zrozumieć jakby dlaczego te teatry robią. Mój teatr także to robi i wydaje mi się to jakoś bardzo wartościowe, ten gest, prawda? Próby utrzymania kontaktu z własnym widzem. Z drugiej strony no jest to teatr telewizji, prawda? Znaczy to jest jakby utrzymanie dokładnie konwencji gry, konwencji dotychczasowej, takiej instytucjonalnej formy dotychczasowego swojego działania. Jesteśmy od robienia spektakli, nie możemy wam tego pokazać na żywo, więc pokażemy wam to na ekranach telewizorów. Zaskakujące w tym wszystkim jest to, że nie znam nikogo ze środowiska, komu by się ta formuła podobała, który by miał poczucie jakby spełnienia artystycznego.
Teatru telewizji. Czy...
Tak, w teatrze telewizji. Co więcej, to rzeczywiście bardzo trudno zrealizować w takim trybie realizacje internetowe czy telewizyjne, takie, które by oddawały sprawiedliwość tym spektaklom. No, nawet przy wybitnych spektaklach, no to jakby to medium zubaża pierwotne czy oryginalne dzieła. Równocześnie prawie nie ma jakby, prawdopodobnie zwróć uwagę, że właściwie nie ma form eksperymentalnych, nie ma jakby próby zastanowienia się, jak w tej sytuacji pandemicznej jednak coś robić, by szukać form jakichś hybrydycznych, dziwnych, troszeczkę innych, żeby ten kontakt z widzem jakoś utrzymać i troszeczkę właśnie zmienić kurs swojego działania.
Ja mogę podać jeden przykład, który skomentować, bo jakiś czas temu oglądałam Enter Full Screen Wojtka Ziemnego i nawet mi się ten spektakl podobał. Miałam wrażenie, że to ma sens, bo było to na żywo, nie było teatr telewizji i to była taka zupełnie internetowa formuła teatru.
To jest chyba jedyny przypadek, jaki nam przychodzi do głowy, prawda? Znaczy to jest, to oddaje jakby skalę pewnego zaniechania, prawda? Znaczy w próbach wykorzystania tej sytuacji, jakby twórczego wykorzystania tej sytuacji.
A chyba nie wydaje się to trudne, bo po prostu aktorzy muszą mieć przed sobą tablety.
Rozmaite rzeczy robić w tej sytuacji, prawda? Znaczy można naprawdę na rozmaite sposoby, też medium internetowe nie jest jedynym medium, które można by w takiej pandemicznej sytuacji jakoś wykorzystywać. a jednak tworzy pracę o charakterze performatywnym przy zachowaniu nawet aktualnych obostrzeń, prawda? To jakby nadal by było to nadal jest do wyobrażenia, jak mi się wydaje. Znaczy, nie wiem, no takie skądinąd w tej chwili być może za jakiś niedługi czas ja sam znowu się spróbuję zaangażować w realizację takiego projektu, który z kolei będzie próbą przetestowania skądinąd znanego i już dość dobrze usytuowanego w tradycji sztuk performatywnych formatu audiospaceru, prawda? Znaczy takie spaceru performatywnego spaceru audio, prawda? Gdzie się dostaje jakieś urządzenie elektroniczne i słuchawki. I to jest jakiś rodzaj wydarzenia performatywnego. Są klasycy tego nurtu bardzo, bardzo zacni, tacy jak choćby Janet Cardiff. Właściwie w Polsce takich prób realizowania czegoś na granicy w tej chwili byłoby bardzo, bardzo, jest bardzo, bardzo niewiele. Mówię o tym z pewnym żalem, nie tylko jakby nie z taką intencją, żebym uważał, że to może zastąpić czy przeobrazić jakby w takim szerokim wymiarze scenerię polskiego teatru, czy że polski teatr mógłby wyjść z takiego doświadczenia zupełnie odmienione i później już nie realizować spektakli na scenie z dużym zespołem aktorskim, z reżyserem i ze scenografem. Raczej myślę, że to mogłoby jakoś wzbogacić pejzaż, prawda? Znaczy jakby jesteśmy w takie kryzysowe momenty, można wykorzystywać po to, aby wzbogacać własne doświadczenia i testować pewne rzeczy, których zazwyczaj się nie testuje. Nie ukrywam, bardzo, bardzo mi w tej chwili tych prób brakuje.
No pocieszę się, że w sztukach wizualnych też nie ma wielkiej internetowej rewolucji i jakoś tak ciągle wszyscy raczej tęsknią do tradycyjnego formatu galerii, a teraz to chyba jeszcze bardziej tęsknią. Zastanawiam się też, bo...
No właśnie, to jest zastanawiające, to jednak pokazuje, jak bardzo jesteśmy jakby konserwatywni, prawda? Jak bardzo mamy źle przetestowane, czy jakby nie wyćwiczyliśmy się w ogóle w testowaniu niestandardowych możliwości, prawda? To no właśnie, nie wiem, w przypadku sztuk wizualnych to właściwie wydawałoby się bardzo prosta jakby próba realizowania projektów, które nie są właśnie w White Cube, no, umieszczone, że nie są, że nie wymagają tego spotkania, prawda? Czy prowadzę zajęcia ze studentami w tym semestrze, które właśnie są próbą takiego warsztatowego zbliżenia się do odpowiedzi na pytanie, jakby właściwie sobie wymyślić taką sytuację performatywną, która się wydarza, a równocześnie respektuje zasady lockdownu. No? No nie wiem, powracamy ze studentkami do choćby, nie wiem, do Jenny Holzer, prawda, która jest po prostu, wiecie, no to jakby jest nieodległe w ogóle historycznie, to są klasyczne dzieła, które się wydarzały, prawda, w Warszawie też mamy jakby te prace. Super istotne i nagle jakby nie pamiętamy, że one trochę się wydarzyły, że można takie rzeczy robić. Ja w tej chwili projektuję program Placu Defilat na lato z dużą niejasnością dotyczącą tego, czy w ogóle w jakim zakresie i co będziemy mogli robić, no ale jakiej rzeczy wiemy, że możemy zaplanować jakieś rzeczy, które się odbędą trochę niezależnie od wszystkiego, więc nie wiem, rozmawiam z Jadwigą Sawicką, żeby zrobiła dużą pracę na Placu Defilat, prawda? Więc to jest możliwe, no nie trzeba mieć naprawdę White Cube'a do tego i nie trzeba mieć takiego strasznie standardowego wyobrażenia na temat własnego funkcjonowania w przestrzeni sztuk, czy to wizualnych, czy performatywnych.
No tak, bo musimy sobie przypomnieć o sztuce w przestrzeni publicznej, to jest taki modny termin z poprzedniej... Ale przynajmniej ja mam wrażenie, że tak to kiedyś było bardzo modne, a teraz jest mniej. Chciałam trochę przekierować temat na to, bo powiedzieliśmy sobie, że jakby na scenie performatywnej zabrakło takich wyrazistych realizacji wykorzystujących sytuację pandemiczną, ale generalnie coś się działo. Jakieś były grane i ciekawi mnie, co uważasz na przykład za hit tego sezonu.
No, jestem w bardzo niezgrabnej sytuacji, kiedy zadajesz to pytanie.
No bo... swoich projektów.
Znaczy niezależnie od tego, czy jakby jako reprezentant instytucji, dość trudno mi jest recenzować realizację kolegów z innych instytucji. Więc wolałbym jakoś trochę się wymknąć temu pytaniu, aczkolwiek oczywiście mogę zaznaczyć w odpowiedzi, że te projekty, przy których pracowałem w tym roku, wydają się jakoś udane, prawda? Znaczy jakby jakoś w tym roku myślę, że mogę mieć poczucie pewnego spełnienia zawodowego. Akurat też szczęście nam sprzyjało w studio i komunie też sprzyjało szczęście w takim wymiarze, że akurat trafiliśmy z realizacją swoich projektów i w jednym i w drugim miejscu w dziurę pandemiczną, znaczy pomiędzy dwoma falami lockdownu. I w efekcie w studio właściwie udało się zrealizować wszystko, co ja do programu studio zaproponowałem, wszystko się udało zrealizować i to z pewnym sukcesem. Myślę, że jakby tego typu oceny zawsze są, znaczy w tym roku są wyjątkowo kłopotliwe, ponieważ kolegom, koleżankom z innych instytucji często się nie udawało przeprowadzić do końca swoich projektów na zasadzie właśnie dokładnie z tego typu powodów, prawda? Pewnie ten sezon by wyglądał inaczej, gdyby wszyscy zrobili to, co sobie zamierzyli. Pewnie też by wyglądał inaczej, gdybyśmy mieli szansę oglądać te rzeczy, prawda? W innych miastach choćby. Znaczy ten ogląd tego sezonu jest też taki bardzo zubożony i wyrywkowy, no bo właściwie przestaliśmy jeździć, prawda? Znaczy wyobrażenie sobie, że się jedzie na festiwal. Festiwale też na przykład przestały działać, przeniosły się do internetu. Bardzo trudno formułować jakby wiążącą opinię na temat projektu teatralnego, jeżeli on premierę, jedyny pokaz miał w internecie, więc dość trudno powiedzieć, nie wiem, czy Nowy Jarzyna jest udany, czy nieudany na przykład, no bo pokazał się raz w internecie i to jeszcze z jakimiś problemami technicznymi. Więc chyba próbowałbym trochę umknąć, ale rzeczywiście bym powiedział, że te rzeczy, które w studio zrobiliśmy, wydają się udane, ze szczególnym wskazaniem spektakli Anki Smolar, Marty Ziółek i Cezarego Tomaszewskiego. I z dużą satysfakcją moją, że udało się przywrócić do życia taki spektakl jak Malina, który powstał już jakiś czas temu, a teraz został włączony do repertuaru teatru instytucjonalnego, co też jest dla mnie osobiście pewną satysfakcją, że coś, co powstało daleko od teatru instytucjonalnego, funkcjonuje teraz w obrębie teatru instytucjonalnego.
Dobrze. A co, krótko, co polecasz, co zobaczyć w tym roku, jeśli będzie co oglądać?
Myślę, że będzie co oglądać. Też pytanie, kiedy nas odmrożą, prawda? I kiedy będzie można zacząć normalnie pracować. Ja przyznam szczerze, że nie przeglądałem zapowiedzi kolegów, koleżanek z innych instytucji. Jakoś chyba też nie wszyscy ogłosili, chyba nie ma tak w tym roku jakiegoś takiego, jak się tradycyjnie zazwyczaj ogłasza jednak na początku roku swoje plany, to tutaj jak widzę koledzy i koleżanki z innych instytucji są na razie dość wstrzemięźliwi, no wiedząc właśnie, że nie bardzo wiadomo, kiedy będziemy mogli zacząć pracować, kiedy te jakby projekty, które sobie zakładam, że powstaną, rzeczywiście będą mogły być zrealizowane, no bo też poza wszystkim no trochę jest tak, że nam się ten sezon jakby przesunął, prawda? Znaczy ja już wiem na przykład, że w grudniu będziemy się starali zrealizować rzecz, która miała powstać w czerwcu, ale roku 2020, prawda? Że rzecz z czerwca 2020 zostanie ostatecznie, mam nadzieję, zrealizowana w grudniu 2021. No więc takie, jakby w takich realiach pracujemy, że dość trudno wskazać, co się dokładnie w ogóle uda zrobić, czy uda się zrobić festiwale duże, czy uda się zrobić współprodukcje międzynarodowe. Pewnie te spektakle będą powstawać, czyli będą wchodzić w fazę prób, a nie bardzo wiadomo, kiedy będą mogły się pokazać publiczności. No tak czy inaczej, my pracujemy. Nie chcę też się, nie wiem, chwalić rzeczami niewłasnymi, czy jakby, szczerze mówiąc, nie wiem nawet co nie sprawdziłem, co inni koledzy z instytucji, choćby warszawskich, w tej chwili.
Dobrze. To
pracują.
Musimy już kończyć, ale dziękuję Ci za wstępne diagnozy. Ciężkiego okrętu, który powoli wpływa w kolejny pandemiczny rok. Moim rozumieniem. był Tomasz Plata, a za chwilę połączymy się z Julią Choczek.
Dzięki.
Radio Kapitał.
Witam Państwa po przerwie. Teraz jest ze mną Julia Choczek. Jak już mówiłam wcześniej, Julia to teatrolożka, krytyczka i teoretyczka tańca, redaktorka strony Taniec Polska, która mam nadzieję, że powie nam trochę więcej o scenie tanecznej w Polsce, jak ona przetrwała rok ZOZO i co się wydarzyło ciekawego na tej scenie. Witaj Juliu.
Witaj Karolina, dziękuję bardzo za zaproszenie.
No i tak jak już zapewne wielu, no spędziłaś pewnie sporo czasu na samoizolacji, takiej czy innej. Wiadomo też, że instytucje sztuki i kultury były pozamykane, ale mam nadzieję, że jednak coś ci się udało obejrzeć. I to jest właśnie moje pierwsze pytanie. Czy cokolwiek widziałaś w tym roku i czy w tym roku udało się w ogóle obserwować scenę taneczną?
Widziałam bardzo dużo. Widziałam zarówno na żywo, jak i w sieci. I do oglądania tańca w sieci mam stosunek love and hate relation totalnie. Ponieważ na początku oczywiście podeszliśmy do tego z pewną nieufnością. Jeśli się mogę jeszcze cofnąć, to podzieliłabym w ogóle ten rok na kilka faz. Pierwsza faza to kiedy jeszcze nie spodziewaliśmy się, co nas czeka, to jest początek roku, który na ogół w całej kulturze jest czasem oczekiwania na przyznanie dotacji. I w związku z czym jeszcze dość mało się dzieje, ten rok się dopiero rozkręca, a on ledwo się zaczął i już właściwie się skończył, tak? Około marca. Bo pamiętam, jakby mnie to dotknęło w ten sposób, że wybierałam się na pokaz Kandoko Dance Company, czyli takiej grupy z Wielkiej Brytanii, która miała wystąpić w Poznaniu, grupy, którą tworzą osoby pełnosprawne i z niepełnosprawnościami, wspaniały zespół. No i ten występ został odwołany. Najpierw jakby zastanawiałam się, co się dalej wydarzy, czy to jest ten jeden występ, że widocznie w Poznaniu jakby ta sytuacja, bo to było właśnie przed ogłoszeniem 11-12 marca i naprawdę nie wiedziałam zupełnie, co mnie czeka w tym roku, więc był to trudny moment. Następnie jakby był ten pierwszy lockdown, który spowodował, że trochę nas zastał, to jest bardzo ciekawe, bo zastał nas zupełnie, mam wrażenie, w kulturze nieprzygotowanych do tych sytuacji, to znaczy jeszcze nie umieliśmy poruszać się na platformach internetowych, jeszcze nie było tych platform VOD, które powstały, były przez teatry zakładane, jeszcze nie było ekip, które nagrywają spektakle nie tylko w sensie dokumentacyjnym, ale robią realizację spektaklu pod sieć, która jakby, gdzie się dopuszcza te możliwości i korzysta się z tych możliwości montażu i wszystkiego, co za tym idzie, więc potem było takie oczekiwanie i zawieszenie, aż do momentu ogłoszenia programu Kultura w sieci, co nastąpiło w kwietniu, który obejmował projekty realizowane od maja do końca października. W związku z czym i zarówno prezentacje spektakli, nowe produkcje, strony internetowe, aplikacje, warsztaty, właściwie wszystko. I jakby ten program spowodował, że tych projektów, nie wiem czy Tomasz również mówił o tym programie, ale on spowodował pospolite ruszenie, naprawdę. Gdzieś w redakcji też zostałyśmy zasypane po prostu stopniowo informacjami o tych inicjatywach. Natomiast pierwszą inicjatywą, która powstała zanim jeszcze to wszystko ruszyło i która teraz spotkała się w ogóle przy podsumowaniach tego sezonu w Teatrze i Tańcu została zauważona, jest Kwarantaniec Pauliny Wycichowskiej, która jakby bardzo prostą ideę, zresztą zainspirowaną dwoma filmami Michela Rose'a sprzed kilku lat, zaproponowała tancerzom, choreografom polskim, których znała, ale nie tylko pracującym w Polsce, natomiast polskim, realizację takich kilkuminutowych klipów oddających jakby ich sytuację w tym momencie, tak, podczas tego pierwszego lockdownu, ukazujących ich w ich naturalnym otoczeniu i na tle tego naturalnego otoczenia, czy to będzie ogród, czy to będzie niestety pokój 2 metry na 3 wypełniony książkami, gdzie mają bardzo mało przestrzeni do ćwiczeń, możliwości w ogóle dla siebie. I te kilkusekundowe filmiki, bo tam było około 160 osób wystąpiło, zostały zmontowane w 15-minutowy film, który jest do odtworzenia wciąż na YouTubie. I co było ciekawe, że chodziło właśnie tutaj już o wykorzystanie w jakiś sposób tych narzędzi filmowych, ponieważ jeden filmik, w jakiś sposób, jeden choreograf w jakiś sposób nawiązywał do, to oczywiście na etapie montażu też się działo, nawiązywał do drugiego, przekazując jakiś gest, czy nawiązując tłem do poprzedniego filmu, tak jakby to tworzyło pewną spójną całość. I ja uważam ten projekt za bardzo ciekawy, jeden z ciekawszych projektów. Potem kultura w sieci. I naprawdę nie jestem w stanie, choćbym chciała wymienić wszystkich projektów, ale chciałabym powiedzieć może o dwóch, ponieważ dofinansowanie też było bardzo, właśnie różnorodność tych projektów wynika z tego, że dofinansowanie mogło być bardzo różne, od 5000 zł do 150 tysięcy złotych. Przy takim rozstrzale kwotowym jakby wiadomo, że te projekty będą różne. I powstały dwie bardzo ważne moim zdaniem inicjatywy. Powiem o tej, która powstała nieco wcześniej. Jest to Przewodnik Taniec, który stworzyła, zaproponowała Fundacja Performa prowadzona przez Annę Królicę. Ona do współpracy zaprosiła Adama Kamińskiego. I z punktu widzenia kuratorów, zresztą właśnie Anna Królica i Adam Kamiński wielokrotnie realizowali wspólne projekty kuratorskie, między innymi kilka edycji Sceny Tańca Studio w Warszawie, w Teatrze Studio, teraz Studio Teatr Galeria. Więc oni powstała dedykowana strona, podstrona internetowa, ale z której założeniem była realizacja wywiadów z twórcami, choreografami, tancerzami, z których każdy ten wywiad w jakiś sposób nawiązywał do tego, czym tak naprawdę zajmują się, wokół jakich zagadnień skupiają się te osoby, i czasem wydobywał trochę z zapomnienia takie postacie, które no, funkcjonują na polskiej scenie tańca, ale gdzieś tam na uboczu, bardziej pedagogicznie, i co jakiś czas się na niej pojawiają, jak na przykład Barbara Bujakowska. Więc tych 12 rozmów cały czas jest dostępnych. Oprócz tego powstały 4 wykłady, między innymi bardzo ciekawy wykład Joanny Szymajdy o tańcu we Francji. I jakby ta zawartość cały czas jest do pobrania. Te strony uzupełniały też teksty nazwane blogiem kuratorskim, czyli takie teksty właśnie Anny Królicy i Adama Kamińskiego o twórcach przeważnie zagranicznych, którzy byli zapraszani przez nich jako przez kuratorów, jakaś charakterystyka ich twórczości. Te oczywiście tutaj mieliśmy też do czynienia z bardzo profesjonalnymi nagraniami, jakby z uruchomieniem tego całego zaplecza technicznego, co też było dla mnie ciekawe. I to jest pierwsza inicjatywa. I druga inicjatywa, która się nazywa, to jest wciąż nowa, ja się cały czas uczę tej nazwy, która się nazywa Choreografia w sieci, czyli Leksykon Polskiej Sztuki Choreograficznej. To jest inicjatywa z kolei Aleksandry Osowicz, mająca na celu stworzenie takiej strony prezentującej sylwetki polskich choreografów i choreografek, czyli mamy tam sylwetki, rozmowy z tymi choreografami, fragmenty film, spektakli krótkie. To jest ciekawe, bo jak dzisiaj wchodziłam na tę stronę, to nawet przy odtworzeniu krótkiego filmiku YouTube kontroluje na przykład Katarzynę Chmielewską, jakby taki fragment ze spektaklu, gdzie ona jest nago tyłem. Bardzo to ciekawe, jak działa
internet. Czyli cenzuruje de facto.
Tak, że musiałam zatwierdzić, że jestem pełnoletnia, jak wchodziłam. A naprawdę, ja widziałam ten spektakl na żywo, ona jest przez cały czas tyłem. Tam nie ma jakby nagości przodem odsłoniętej.
Może nagość tyłem też jest bulwersująca.
To było bardzo ciekawe. Więc i to jest najświeższa inicjatywa, bo ta strona zadebiutowała jesienią i dużo sobie po niej obiecuję, bo też jest gdzieś stworzona przez, wyszła ze środowiska samych choreografów, twórców, którzy, jak się domyślam, będzie im bardzo zależało. Jest jeszcze strona Marty Ankierstein, która zwróciła się, zaraz spróbuję, z kolei poświęcona fotografii tańca, przepraszam. Zresztą na szczęście też jedną z niewielu inicjatyw, które zdążyły zaistnieć na żywo, była też wystawa zdjęć Marty Ankierstein poświęcona polskim choreografom i choreografkom. A Marta zaprosiła, właśnie teraz chciałam sprawdzić, ilu dokładnie fotografów, żeby nie skłamać, ale wydaje mi się, że 10, 10, a może więcej choreografów właśnie tańca do wyboru swojego portfolio, zdjęć ze swojego portfolio, z każdego spektaklu też chyba około 10 zdjęć. Ja zaraz spróbuję znaleźć informacje o tej stronie, bo tak jak mówię, tego było tyle, że jest bardzo też niełatwo. Jest to strona Polish Dance Photography Art i ona zadebiutowała pod koniec września. I tak naprawdę chodzi też o fotografów, którzy uwieczniali taniec w ciągu ostatniej dekady. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawa inicjatywa i też wykorzystująca to medium cyfrowe, które zostało nam dane. Co się zdarzyło potem? Potem były wakacje, podczas których mam wrażenie, że większość projektów w ogóle przeniosła się do sieci. Między innymi sympozjum organizowane przez Uniwersytet Łódzki Tomasza Ciesielskiego, gdzie też były prezentacje spektakli online. I potem nastąpiło takie odmrożenie częściowe kultury jesienią. I jesień jest dla mnie bardzo ważna i to jest ciekawe, już byliśmy nauczeni, że przecież w każdej chwili coś się znowu może wydarzyć, to znaczy ta liczba zakażeń wzrośnie, wykrytych i nastąpi zamknięcie kultury, zamknięcie teatrów i znowu przeniesiemy się do sieci, ale mam wrażenie, że to znowu wszystkich troszkę zaskoczyło, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
No, wszyscy mówili o tej drugiej fali, ale ja do końca miałam nadzieję, że ona się nie wydarzy.
No właśnie. I wrzesień i październik to są takie miesiące, podczas których wydarzyło się to, co mogłoby być rozpisane spokojnie na cały rok. To znaczy wydarzył się między innymi Festiwal Ciało-Umysł, podczas którego można było zobaczyć znakomitą premierę drama Pawła Sakowicza z udziałem Karoliny Kraczkowskiej, gdzie oni bardzo zaproponowali coś bardzo innego i nietypowego, ponieważ wychodząc od takiej bardzo osobistej, kameralnej relacji, też między sobą osobiście, odwoływali się do bardzo różnych tradycji w tańcu i do bardzo różnych form. Gdzieś to trzeba zobaczyć. Znaczy, ja mogę o tym opowiedzieć. Myślę, że Paweł też bardzo ciekawie o tym opowiadał, bo punktem wyjścia była oczywiście tradycja romantyczna, stąd ta drama tytułowa, jakby nastawienie na pewną emocjonalność i taką mocną ekspresję w tańcu. Natomiast wyszło im coś bardzo ciekawego i bardzo trudnego do sklasyfikowania. I co ciekawe, można było później zobaczyć ten sam spektakl w formie online podczas międzynarodowych spotkań teatrów tańca, które odbyły się w listopadzie w Lublinie, gdzie po prostu robię taki przeskok, ale które jakby pokazały, że można w sieci zrobić imprezę, która nie będzie polegała tylko na prezentacji nagrań, bo niestety ze spektaklami zagranicznymi w Lublinie tak się stało, ale polskie spektakle były w czasie rzeczywistym nagrywane i streamowane do sieci, potem można było też zapis tego streamingu obejrzeć. Natomiast drama bardzo ciekawie zafunkcjonowała i pokazała, że można też nagle zupełnie inaczej zobaczyć spektakl, zobaczyć nagle jakby przestrzeń, skalę sali, w której tancerze tańczą, zwrócić uwagę na detale, zwrócić uwagę na te rzeczy, które gdzieś tam przy odbiorze na żywo nam umykają, więc ja jestem pełna nadziei, że jednak bardzo dużo się nauczyliśmy. Wracając jeszcze do...
Czyli to jest zaleta montażu dobrego, rozumiem.
Ale wykonywanego na żywo, bo te spektakle były w Lublinie nagrywane na żywo i streamowane na żywo. Tak? Czyli to była ekipa, która robiła to w czasie rzeczywistym. Nie dopiero.
Czyli to było tak zwana wyższa jakość streamingu, bo zwykle streaming kojarzy się z jednym ekranem, czy jakby jedną kamerą, która rejestruje w zasadzie z jednego punktu jakiś spektakl.
To zdecydowanie to się zmieniło i to, jeśli miałabym jakoś podsumowywać ten rok, co na plus jednak się wydarzyło, to zdecydowanie to. Podczas Ciało Umysłu widzieliśmy też spektakl, który mógł zapoznać publiczność wszelką i w każdym wieku z postacią Izadory Duncan. Był to spektakl Jeroma Bella. I gdzieś tam wpisujący się w ten jego cykl spektakli poświęconych wielkim postaciom tańca, na przykład Suzanne Linke. I wiele innych. I też takim autobiografią. Tutaj troszkę się połączyły sylwetki tancerki bardzo dojrzałej już Elisabeth Schwarz, która uczyła się od uczennic Duncan, zwanych córkami właśnie Duncan. I gdzieś wydaje mi się, że to jedno, nie wiem na ile jakby świat być może pozataneczny, teatralny zarejestrował to wydarzenie, ten spektakl był pokazywany w Teatrze Studio, ale wydaje mi się, że jednak jednym z ważniejszych pokazów tego roku był. Ale poza tym mieliśmy też, na szczęście udało się z polskimi premierami. I we wrześniu, bo cały czas się skupiam na tym okresie otwarcia, kiedy jeszcze bardzo dużo się działo, we wrześniu też miała premierę, miał premierę projekt Dominika Więcka zrealizowany. Dominika Więcka, który, może żeby zaprezentować postać Dominika, który jest w tej chwili jest bardzo ciekawym młodym twórcą, który pracował przez chwilę w Polskim Teatrze Tańca, wcześniej w Krakowskim Teatrze Tańca współpracował też z Maciejem Kuźmińskim, a w tej chwili realizuje już swoje własne projekty, jest też fotografem, tym fotografem sesyjnym, czyli aranżuje sesje fotograficzne. I to jest jakby jego druga działalność i to widać w jego spektaklach, między innymi w tym spektaklu, bo on zaprosił do tego spektaklu absolwentki Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu na czele z Danielą Komenderą Miśkiewicz, Dominiką Wiak i Moniką Witkowską. To jest jedna z najciekawszych premier moim zdaniem zeszłego roku, ponieważ też ją jest bardzo trudno zaszufladkować, ponieważ właściwie nie widziałam na przestrzeni ostatnich kilku lat takiej propozycji, która jednocześnie jest w pewnym sensie choreografią krytyczną, ale z drugiej strony wykorzystuje narzędzia teatru tańca, z trzeciej strony jest bardzo wizualna, jest też bardzo wrażliwa, od razu gdzieś poddaje też krytyce w ogóle sytuację odbiorcy teatru tańca i też kwestie tego, w jaki sposób postrzegane są osoby, którym nie zawsze wszystko wychodzi świetnie na scenie i w życiu i też w pracy artystycznej, bo zagadnienie porażki gdzieś tam jest mocno podejmowane, ale też odwołuje się do jest świetna scena, gdzie odwołuje się do ceremonii oscarowej i jakby do tej sytuacji też młodych twórców, którzy muszą gdzieś tam wejść w ten bardziej mainstreamowy świat i oczywiście my możemy to gdzieś umiejscowić, powiedzmy bardziej w mainstreamie teatru i tańca, więc ta premiera się odbyła i ona również była streamowana później po premierze w Gdańsku z Lublina i ja widziałam obie wersje i tak samo muszę powiedzieć, że z ogromnym szacunkiem ten spektakl po prostu się obronił, bardzo, nawet znowu przyznam, że nawet zwrócił uwagę na pewne elementy, które gdzieś tam umknęły za pierwszym razem. No i wydarzeniem gdzieś to też jest związane, to co prawda nie premiera, ale bardzo ważne wydarzenie i też jest związane z festiwalem w Lublinie, ponieważ czasowo prawie się to zbiegło, czyli wyłonienie Ramony Nagabczyńskiej z jej spektaklem części ciała do artystów priorytetowych Airwaves, sieci Airwaves, europejskiej sieci, która prezentuje wciąż powiedzmy wschodzących jeszcze, chociaż już bardzo często wiekowo już jakby ta granica jest bardzo płynna, ale wciąż jeszcze gdzieś na początku tej swojej drogi twórczej choreografów i gdzieś ma też oprócz tej prezentacji choreografii i możliwości pokazania się przed kuratorami w różnych europejskich krajach, no to też oczywiście stymuluje taką wymianę, tak typowo networkowo działa. No i części ciała Ramony się właśnie dostały i kilka dni później, musiałam teraz sprawdzić, ale to było bardzo blisko, właśnie mogliśmy obserwować zapis, znaczy najpierw stream na żywo, a potem zapis z Lublina. Jest to spektakl, który bym powiedziała, że jeszcze zyskał w streamingu, ponieważ skupienie się punktem wyjścia dla Ramony w tym spektaklu jest twarz. Jakby to, co się dzieje z twarzą w sposób bardzo niezauważalny. Na początku te pierwsze minuty to są po prostu takie mikroruchy, które jest bardzo trudno zobaczyć na sali teatralnej. Tutaj to narzędzie pozwoliło by docenić kunszt choreograficzny i wykonawczy Ramony Nagabczyńskiej. Byłam zachwycona absolutnie. Także opowiadam i jak widzisz, bardzo dużo się zadziało też tak, dobrych rzeczy.
To świetnie. Tymczasem, no, ponieważ czas nas goni, zastanawiam się też nad takimi ogólnymi diagnozami. Jakby wspomniałaś, że ten przez pandemię jakby rozwinął się streaming, czy jakby pojawiły się jakieś nowe szanse, lub też ktoś pokazał, że jednak można streamingować ciekawie. A ja zastanawiam się, czy można mówić o jakimś większym, jeszcze głębszym wpływie przeniesienia rzeczywistości kulturalnej do internetu? Czy nie wiem, pojawiają się jakieś takie tendencje w teatrze? Czy udało ci się coś takiego zaobserwować?
Chyba wiem, że radio nie lubi ciszy, ale czy mogłabyś doprecyzować?
No cóż, jakby na przykład zastanawiam się nad tym w przypadku teatru, no i pojawiły się w teatrze takie mikropróby, na przykład, nie wiem, grania online, grania na Zoomie, wykorzystywania internetu jako medium, a nie tylko narzędzia do retransmisji. Okay. Zastanawiam się, czy coś takiego zaistniało w tańcu.
To zaistniało, ale nie w Polsce, ponieważ Airwave Spring Forward się odbył w ten sposób na przykład. I na czym to polegało? Można było rozmawiać, to było tylko dla zarejestrowanych na Zoomie osób i można było rozmawiać i włączać się z Zooma i zadawać pytania twórcom, ale też odbyła się impreza na Zoomie końcowa. Na przykład, to jest taki przykład, aczkolwiek były zapisy spektakli na Zoomie pokazywane, tak? To były nagrania, natomiast ta cała część interakcyjna, powiedzmy, odbyła się na Zoomie. Przychodzą mi tylko do głowy, cały czas przeszukuję gdzieś tam pamięć tego roku, gdzie wydarzyło się bardzo dużo i patrzę, o ilu rzeczach nie powiedziałam, może jeszcze na koniec wspomnę o nich chociaż w jednym zdaniu. Natomiast mam wrażenie, że jeszcze chyba nie, poza być może taką grupą, to może o tym powiem, bo sama ostatnio dołączyłam do spotkań tej grupy, która jest, to jest grupa Przestrzeń Wspólna, zainicjowane zostały jej działania przez Alicję Czyczę i ma na celu takie niehierarchiczne spotkania twórców i badaczy, głównie wokół nowej choreografii to się odbywa, chociaż nie tylko. I każde spotkanie ma jakiś temat i właściwie każdy może dzielić się, oczywiście są teksty, ale każdy może dzielić się gdzieś swoimi też przemyśleniami, gdzieś luźno z tym związanymi, ale były i w ramach tych spotkań też odbywały się warsztaty prowadzone, czy też jakieś zadania takie prowadzone na żywo. Praca w czasie rzeczywistym na jakimś pliku całej grupy, więc jeśli mówisz o takich inicjatywach, to właściwie trudno znowu zdefiniować, jaki charakter ma ta inicjatywa, bo ona jest cały czas w procesie, ale to jest jedna z ciekawych na pewno inicjatyw. Czy ja mogę jeszcze powiedzieć, chociaż wymienić trzy nazwy, żeby...
Trzy nazwy, dobrze, to wymień trzy nazwy.
Bo były jeszcze...
Rozumiem, że to są te hity cały czas.
To są tak, to są hity, ale to są też takie platformy, które pokazują, że da się w sieci przygotowywać cały czas, organizować wydarzenia. Między innymi Centrum Teatru i Tańca prowadzone przez Teatr Zawirowania Sceny Współczesną zrealizowało konkurs Scena dla Młodych, gdzie miałam okazję być w komisji razem z Ramoną Nagapczyńską i właśnie w komisji z Ramoną Nagapczyńską i z Anką Herbut i udało się zrealizować te prace wyłonione Michała Przybyły oraz prace wspomnianej już Alicji Czyczyl wraz z trzema zaproszonymi przez nią artystkami, Daną Chmielewską, Martą Szypulską, żebym nie zapomniała, Aleksandrą Gryko, i one bardzo pilnują właśnie, żeby podawać też wszystkie osoby, które współtworzyły ten spektakl, bo pracują w sposób niehierarchiczny i tworzą nowe modele współpracy, i miało się odbyć, ten spektakl miał się odbyć na żywo, ale to się nie udało w ostatniej chwili, właśnie tuż przed tym zamknięciem jesiennym, ale miał premierę w sieci. Kontynuowana jest Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, które działało w zeszłym roku, kontynuuje swoje działania jako centralna scena tańca, zarówno na żywo zdążyło, jak i w sieci. To samo z Polską Siecią Tańca, dużym projektem, którym koordynuje Instytut Muzyki i Tańca, w którym pracuję. No i odbył się, i to powiem już, jeszcze bardzo ważna premiera, premiera Marty Ziółek Monstera, którą sobie odnotowałam, i drugi pokaz Marty Ziółek Krew i Księżyc, w ramach Centrum Teatru i Tańca, i to jest, o tyle dla mnie była to ciekawa praca, że wprost odnosiła się do najnowszych protestów jesiennych kobiet. Gdzieś na żywo po prostu bardzo reagowała na rzeczywistość, i jakby mam wrażenie, że Marta jest świetna w tym, i to naprawdę są ważne prace, i mam wrażenie, że trochę zginęły. I ostatnia rzecz, odbył się Kongres Tańca, zdążył we wrześniu, i zdążył się nawet już zrealizować pierwszy postulat tego kongresu, który otwiera nam perspektywę na ten rok, w którym już jesteśmy, ponieważ udało się wydzielić z priorytetu teatr i taniec, program taniec, autonomiczny program dedykowany tylko tańcowi, program dotacyjny Ministerstwa Kultury. Także i on.
No to świetna wiadomość.
Kiedy
chyba
będziemy mieć wyniki, to będziemy wiedzieć, co się wydarzy w tym roku, mam nadzieję.
Czy nie jest jakaś perspektywa na 2021? Boję się pytać o jakieś diagnozy, bo zostało nam raptem kilka minut, czy jakby mniej niż 2 minuty, ale może jeszcze jakimś słówkiem tak podsumujesz, czy to był tragiczny rok dla tańca, dobry rok dla tańca, znośny, środowisko przetrwa tą pandemię, czy raczej spodziewać się jakiegoś załamania?
Środowisko na pewno przetrwa, bo jest bardzo zdeterminowane i tymi wszystkimi projektami, inicjatywami i też komunikacją, bo ludzie musieli się nauczyć komunikować też w inny sposób, być może z mediami, pokazało mi, że przetrwa. Natomiast chciałabym bardzo, żeby to zostało być może mocniej jeszcze zauważone przez władzę i docenione. I też, jaki to był rok, to był bardzo trudny rok, ale rok, który bardzo dużo nas nauczył. Być może potrzebny, to jest dość kontrowersyjne, co powiem, ale naprawdę wydaje mi się, że tyle narzędzi i możliwości, które otworzyły się wraz z lockdownami, zamknięciem kultury i tak dalej, że gdzieś to przyspieszyło pewne, być może, znaczy na pewno nieuchronne zmiany cyfrowe, tak, jakby w obrębie technologii, wykorzystania technologii cyfrowych w kulturze, ale je przyspieszyło być może o kilka lat. Nie, brałam też udział, znaczy słuchałam takiego podsumowania tego projektu właśnie Kultura w sieci, i bardzo bardzo było ciekawe posłuchać, ile po prostu nowych rzeczy, też aplikacji mobilnych, właśnie stron, pewnych narzędzi, które być może, na które nikt by nie wpadł, tak, gdyby nie ta sytuacja. A w tańcu wydarzyło się naprawdę bardzo dużo i wszystkich z góry przepraszam, wszystkich twórców i wszystkie inicjatywy, o których nie miałam szansy wspomnieć. To po prostu naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
Wierzę, że mogłobyś jeszcze mówić drugie pół godziny. Proszę Państwa, to była Julia Choczyk. Julio, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I no, trzymam kciuki za dalszą działalność i żeby udawało ci się równie intensywnie śledzić wydarzenie na scenie performatywnej w nowym roku.
Bardzo dziękuję i dziękuję Państwu, kto dotrwa i wysłucha obie części. To powinien dostać medal na
Tak,
tak było. Natomiast...